Ja jeszcze mam takie pytanie. To wydarzenie wczorajsze, w sensie i formalnym, i fenomenu, zjawiska duchowo-artystycznego, było eksperymentem. Ponieważ, jak tu zostało powiedziane, czegoś takiego wcześniej nie było i zaistniało. Czegoś nie było, coś jest. I teraz zastanowiłem się, takie sobie pytanie postawiłem, czy jest do pomyślenia wprowadzanie takich form, nowych form, czy połączeń różnych form do praktyki liturgicznej. A jeszcze pomyślałem sobie tak, no wprawdzie kiedy przyjechać do Jarosławia, a zwłaszcza w końcu sierpnia, to można odnieść wrażenie, że muzyka liturgiczna w kościele rzymskokatolickim ma się dobrze. Jednak większość z nas chyba przyzna, że ich doświadczenia są raczej przeciwne poza specjalnymi ośrodkami, wyjątkowymi miejscami, kiedy rzeczywiście, gdzie się rzeczywiście do muzyki liturgicznej i w ogóle do praktyki formy liturgicznej przykłada uwagę większą. Natomiast rzeczywistość powszechna jest bardzo, bardzo niska pod tym względem. Czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju pustynią. Ja przynajmniej tak to odbieram. Czyli to nie jest sytuacja, że istnieje jakaś tradycja. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie, że nastąpiła ruptura, nastąpiło wyrzucenie tradycyjnej muzyki z kościoła. Czyli nie mamy takiej sytuacji, że mamy jakąś tradycję, która jest tylko słaba i trzeba ją może doinwestować i wzmocnić, tylko właściwie jej nie ma. I czy w związku z tym takie niejako puste pole nie umożliwiłoby wprowadzenia w to miejsce jakichś właśnie wyeksperymentowanych form? Oczywiście sądzę też, i to jest właściwie pytanie, czy to nie jest teza zbyt odważna, zbyt śmiała, czy się z tym zgadzacie? Oraz również, jak wiadomo, taka sytuacja musi wyjść od praktyków, to znaczy i praktyków modlitwy, dlatego że forma liturgiczna jest tylko wehikułem, i oczywiście praktyków muzycznych, śpiewania.
Korci mnie strasznie, żeby odpowiedzieć przynajmniej kawałek, ponieważ sytuacja, którą mamy w tej chwili, jest bolesna dla praktyków, dlatego że praktycy, przynajmniej niektórzy z praktyków, odczuwają oto takie stanowisko teoretyków, że wy praktycy roicie sobie jakieś własne teorie na ten temat, podczas gdy my teoretycy, co prawda nie umiemy w ogóle śpiewać, ale za to odkryliśmy wszystko bardzo dokładnie i wiemy, że nie macie racji. W związku z tym nie ma, przynajmniej z mojego punktu widzenia i na podstawie moich ponad 20-letnich doświadczeń w tym zakresie, wciąż nie ma możliwości porozumienia się z praktykami, teoretyków z praktykami. Ja dostąpiłem zaszczytu poznania księdza Ireneusza Pawlaka, księdza profesora Pawlaka, przy okazji, kiedy zespół Bornus Consort został zaproszony do Krynicy, to w Krynicy było, tak?
Tak.
Do Krynicy. Na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, aby chorałem uświetnić liturgię. I tam zupełnie niespodziewanie dla nas znalazł się ksiądz profesor Pawlak, który bardzo przychylnie w gruncie rzeczy wyrażał się o naszym śpiewie.
No, w ogóle nas uratował, naszą skórę, bo nie wiem, by nas tutaj w ogóle nie było, dlatego że po obiedzie, gdzie byli wszyscy proboszczowie z okolicznych parafii, przy takim wielkim stole, po prostu natychmiast ksiądz profesor Pawlak wstał i wyjaśnił, dlaczego żeśmy tak śpiewali.
Tak, ale
uchronił nas przed linkiem.
Ale kontynuując moją myśl, muszę dodać w tym momencie, że ksiądz Pawlak ujawnił się z tymi poglądami po przejściu na emeryturę.
Tak, tak, tak było.
A czy moglibyście się odnieść do tego pytania dotyczącego eksperymentalności tego wydarzenia wczorajszego i perspektywy wprowadzania nieoczywistych i nieistniejących, no tak wyglądał proces historyczny rzeczywiście.
Eksperymentalność tego wydarzenia z jednej strony jest niewątpliwa, bo takie połączenie tekstu w języku polskim, autorstwa katolickiego kapłana, napisanego pod wpływem znudzenia naukami głoszonymi przez innego katolickiego kapłana, jest rzeczywiście precedensowy. Ale tego rodzaju spotkania tekstu z kanoniczną muzyką już precedensowe nie są. Więc i tak, i nie. I tak, i nie. Jest to precedens, ale no właściwie poparty wcześniejszymi doświadczeniami w tym rodzaju. Natomiast perspektywa uprawiania czegoś takiego, może to wynika z tego, że ja teraz przechodzę kryzys wieku średniego. Ja perspektywy nie widzę. Ja widzę, że to będzie się odbywało pod warunkiem, że będą grona takich gamoni, którzy będą się zbierali w tym celu, żeby to praktykować. Ale nie widzę żadnego odzewu ze strony osób decydujących o formie liturgii w Kościele Zachodnim. Odzewu nie ma praktycznie. My tu oczywiście my się kisimy tutaj w takim gronie miłośników, cmokamy, że no fajnie, to nadaje się, pasuje, sprawdziliśmy, jest dobrze. Ale odbiór zewnętrzny jest żaden, niestety. Niestety jest żaden.
A mogę jeszcze dodać?
Nie. Wyłączmy zupełnie stąd takie postacie jak ksiądz Józef. No to, ale to są wyjątki. To są fantastyczne, ale wyjątki.
Właśnie, ale odpowiadając Maćkowi na to pytanie prowokacyjne, prowokacyjnie zadane też, ja z perspektywy też wieku średniego, ale innego niż Roberta.
Średniejszego.
Ja mam inny pogląd na ten temat. W sensie takim, że chociaż ja też myślałem, że tradycja jednak doznała ruptury i nic jej nie pomoże. To był mój punkt wyjścia w ogóle tej pracy i uważałem, że trzeba to wszystko na tych gruzach po prostu jakoś zbudować coś zupełnie nowego. To jednak teraz te moje doświadczenia na dziś już tego nie potwierdzają. Ja jestem bardzo zaskoczony ciągle, jak żywa i pewna jest tradycja, kiedy ją jednak odzyskamy. Ciągle się okazuje, że ona tłamszona, miażdżona, zapominana, no w ogóle różne rzeczy straszne z nią dzieją i w pewnym momencie cyk, podrasta po prostu i już jest. Ja miałem kiedyś takie, też miałem dużo takich osobistych doświadczeń z tym związanych. Kiedyś byłem w takim gronie, na przykład w Wadowicach spotkałem się z członkami Odnowy w Duchu Świętym. Dla mnie trudna wspólnota taka dla zrozumienia tradycji. I jednocześnie zostałem poproszony o pociągnięcie na końcu, zaśpiewanie pieśni Pod Twoją Obronę. Przyjąłem to zamówienie, że tak powiem, i zacząłem się zastanawiać, dobrze, ale jak ja mam poprowadzić taką pieśń, która przeżyła tak kolosalne ewolucje w ogóle, że właściwie ja nawet nie wiem, w jaki sposób można zaintonować ją, żeby to było zrozumiałe dla tych 85 osób młodych w ogóle, które prawdopodobnie tych starszych wersji w ogóle nie słyszały. Ja byłem znam i najbardziej cenię takie wersje, no powiedzmy funkcjonujące jeszcze w latach 60., 70. Z takim, po pierwsze z podwójnym zawołaniem, prawda? Pod Twoją obronę, pod Twoją obronę, potem jest uciekamy się i nie ma co żałować czasu na to u. No oczywiście żaden organista tego u nie wytrzyma, prawda? Jest uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Przydzę.
I prawda? To teraz tak wygląda. Potem jest naszymi prośbami, jest znów powtórzenie. Myślę sobie, przecież jak ja zaantonuję tym młodym ludziom, których tego nigdy nie słyszeli, to oni się w ogóle zgubią i no, wyłożymy się w tej pieśni przy pierwszej zwrotce. I postanowiłem jednak tak zrobić. Zaintonowałem bardzo śmiało właśnie z tym podwójnym. Jakież było moje niesamowite zdumienie, kiedy te 85 gardeł rozgrzanych inną formą modlitwy, bardzo mocno rozgrzanych rzeczywiście, odpowiedziało mi tak, jakby to w ogóle był ich chleb powszedni, jakby nigdy nie było żadnych zmian, nawet tych nie racz gardzić, racz nie gardzić, żeby, bo to jest w ogóle fantastyczna poezja, genialna, która została utracona przez to ujednolicenie, niepotrzebne zupełnie, moim zdaniem. Nawet to zastosowałem, ale bez żadnego kłopotu, natychmiast wszyscy mi odpowiedzieli, prawda? No więc okazuje się, że dla tych ludzi ta tradycja gdzieś, czy zasłyszana, czy może mama śpiewała, czy babcia, czy w ogóle gdzieś, to nie jest ich pieśń codzienna, prawda? Bez najmniejszych kłopotów ją odtworzyliśmy, bez żadnych ćwiczeń, bez żadnych prób, prawda? I takie nieco osobiste stwierdzenia, takich jest więcej, ale również takich, ja bym powiedział, no bardziej naukowych, no z doświadczeń opisywanych, mierzalnych, że gdzie, co i rusz, tak jak u Dominikanów Salve Regina, prawda, które może mieć ileś przekształceń, ileś wersji, ileś świetnych pomysłów kantorów, które zniekształcają tą pieśń, a w pewnym momencie, jak przyjdzie do największej celebracji, to ona jest taka sama jak 700 lat temu. W ogóle nic się nie zmieniło. I fantastycznie to działa. Więc oczywiście to są wszystko niteczki bardzo delikatne tej tradycji, na którą my się pochylamy, ale ja jestem tutaj bardziej optymistą, bo uważam, że na tych niteczkach da się to budować, że ta tradycja jednak żyje, tylko jest przykryta taką cienką warstwą niepamięci.
Mogę sekundę?
Bardzo chciałem poprosić.
Myśmy rzucili ziarno, to jest, ale i to mamy tego świadomość, ale muszę powiedzieć, że tak, jednak ono zostało dostrzeżone, bowiem pierwsze wykonanie tego śpiewu, tego tekstu, akatystu było 17 listopada ubiegłego roku. No, jak mówię, tam niektórzy przyszli z powodów zawodowych, ale mnóstwo ludzi przyszło i to się jakoś rozeszło. Na przełomie stycznia i lutego zwrócili się do mnie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o tekst i o melodię. Prawda? Ponieważ zainteresowało to dwie katedry teologii, mówię o mariologii, i tam kto wie, czy w przyszłym roku nie pojawi się już opracowanie mariologii tego akatystu. Również co do struktury językowej tego akrystu na polonistyce. No więc coś drgnęło. No i to według kadencji czasu, to później pan powiedział mi pan Marcin, o tym tutaj Jarosławiu i o tym, co się wczoraj zdarzyło. Na przełomie czerwca i lipca był u mnie rektor seminarium wileńskiego z prośbą o tekst i melodię, ponieważ co to tak dla zbudowania wszystkich, Wilno jednak dźwiga się pod względem kulturowym. To jest bardzo żywotne miasto, dźwiga się, bo już mają 7 czy 8 mężczyzn, którzy śpiewają gregoriańskie chorały. I chcą, żeby przed Matką Bożą Ostrobramską ci mężczyźni zaśpiewali ten akatyst. Rektor marzy, żeby, bo ma tam kilku zdolnych seminarzystów, żeby dać zgodę na, żeby oni ćwiczyli razem z tymi panami i żeby wsparli ich w ich wykonaniu. No i w niedzielę, minioną niedzielę, pan taki, bo tam taka w tej chwili specyficzna sytuacja na Jasnej Górze jest, o czym nie chcę mówić, ale taki człowiek, który współpracuje bezpośrednio z przeorem Jasnej Góry, zaproponowali wykonanie tego akatystu w kaplicy jasnogórskiej przed obliczem Najświętszej Dziewicy Częstochowskiej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, to początek, ale coś lekko drga. Również ile ludzi w Warszawie się dopytuje, kiedy znowu będzie u świętej Katarzyny, ale już w formie, bo tutaj żeśmy, prawda, w formie koncertu, tam zrobimy w formie liturgii akatystu, tak jak za pierwszym razem, prawda, ale ile ludzi pyta, to znaczy, że coś drgnęło, a zobaczymy, bo to pana pytanie jest bardzo, bardzo zasadne, czy to jest taka jednostkowa efemeryta, czy to jest coś, co będzie miało ciąg dalszy. No Bóg jeden raczy wiedzieć, ale że ten fakt spotkał się z, powiedzmy, z, no wyraźnie z zainteresowaniem, to już coś znaczy.